Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast ma charakter popularyzujący wiedzę o kinie, ale ten konkretny odcinek jest odcinkiem bardzo szczególnym, specjalnym, nienumerowanym odcinkiem, który pojawia się na tym kanale troszkę jako niespodzianka. Odcinek powstał we współpracy z Festiwalem Filmów Jednominutowych w Gdańsku, organizowanym przez Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk. Bardzo dziękuję Bartoszowi Filipowi za to zaproszenie. Kiedy zaprosił mnie do jury Festiwalu Filmów Jednominutowych, zaczęliśmy rozmawiać o możliwościach jeszcze innej współpracy i wtedy zaproponowałem odcinek na temat nadbałtycki. Bartosz wcześniej sugerował odcinek o filmach dziejących się nad Bałtykiem. Nie potrafiłem tego tematu do końca poczuć. Szukałem czegoś, co będzie rzeczywiście moje i w co będę mógł wlać serce. I zaproponowałem. Słuchaj, opowiem o seansach mojego dzieciństwa, jakie odbyłem w kinie Jantar w Mrzeżynie. Kino Jantar w Mrzeżynie działa do dzisiaj. Znajduje się w tej nadmorskiej miejscowości przy ulicy Zabytkowej 2. Tak się składa, że ja jako dziecko mniej więcej w roku 1988 i 1989, jeżeli dobrze liczę, spędzałem tam wakacje z rodzicami. Nie potrafię dokładnie policzyć, ile było tych wyjazdów. Co najmniej dwa, być może trzy. Wiem, że co najmniej raz byłem nad morzem sam z moją mamą i co najmniej raz byłem nad morzem z moim tatą i z moim bratem. Być może byliśmy też tam wszyscy razem w pewnym momencie. Ale o ile ogólne kontury tych wyjazdów w mojej pamięci troszeczkę się już zatarły, o tyle pewne szczegóły zostają w mojej pamięci niesłychanie silnie. Wokół oglądania filmów w trakcie tych nadmorskich wakacji osnułem już prolog do odcinka o filmie Aftersun, do którego odsyłam. Tam zawarłem pewną impresję na ten temat. Natomiast dzisiaj chciałbym opowiedzieć króciutko o tych filmach, które z całą pewnością wtedy, jako 6-7-letni chłopiec, obejrzałem właśnie nad Bałtykiem, właśnie w kinie Jantar, ponieważ są to seanse, jakie pulsują w mojej pamięci z ogromną intensywnością, z taką intensywnością, z jaką tylko te najwcześniejsze kontakty z ruchomymi obrazami mogą w naszej pamięci funkcjonować. A zatem dzisiaj odcinek impresyjny, odcinek wspomnieniowy, być może troszeczkę odcinek prustowski, tak jak w Poszukiwaniu Straconego Czasu napar z kwiatu lipy wywołuje wspomnienia, tak w tym przypadku sala kinowa zapamiętana sprzed lat wywołuje wspomnienia seansów. Pamiętam, że nocowaliśmy w ośrodku wczasowym Alga, stojącym do dziś u wybrzeży Bałtyku. Pamiętam, że z tego ośrodka było już bardzo blisko na plażę, ale wcale nie aż tak długi spacer oddzielał także tamten ośrodek od owego kina Jantar, o którym już wspomniałem. Pamiętam gablotę, pamiętam plakaty, pamiętam fotosy. To jest coś, z czym obecnie już się nie spotykamy, ponieważ fotosy mamy w internecie. Zdjęcia z filmów widzimy na naszych smartfonach. Wtedy każdy kadr, każdy fotos, to dwie różne rzeczy, z filmu był na wagę złota i pamiętam do dzisiaj fotosy z filmów, które pokazywało kino Jantar w miesiącach letnich, właśnie przypięte pineskami pod gablotą kina Jantar. Najbardziej pamiętam seans filmu Krokodyl Dundee. Ta komedia produkcji australijskiej w reżyserii Petera Feynmana z Paulem Hoganem i Lindą Kozlowski w rolach głównych opowiadała o bushmenie australijskim, przewodniku po australijskim buszu, tytułowym Krokodylu Dundee, który przyjeżdża na Manhattan w ślad za nowojorską, bystrą reporterką i przeżywa przygodę swojego życia na wyspie o wiele dzikszej niż najbardziej ekstremalny australijski burz. Pamiętam tę komedię bardzo dobrze, oglądałem ją także później wiele, wiele razy. Polski plakat tego filmu był kolorowy, był na nim komiksowy Krokodyl Dundee w otoczeniu wielu, wielu krokodyli namalowanych taką troszkę dziecięcą kreską, do tego stopnia, że można by pomylić ten film z filmem dla dzieci. Na plakacie dumnie ogłoszono, że występuje w nim właśnie Paul Hogan, a ja nigdy nie zapomnę tego seansu w kinie Jantar, kiedy po raz pierwszy rozlega się muzyka ilustracyjna w tym filmie. Do dzisiaj jest to jedno z moich ulubionych otwarć filmowych, głównie dlatego, że właśnie wbiło mi się w świadomość tak bardzo wtedy, kiedy oglądałem ten film nad polskim morzem. Film Krokodyl Dundee ma dla mnie niezapomniane otwarcie. Pierwszy kadr to zabiegane stopy Nowojorczyków na nowojorskim chodniku. Powolna panorama w górę ukazuje jeden z nowojorskich wieżowców i tam znajduje się z kolei redakcja Gazety Nowojorskiej. Odbywa się rozmowa telefoniczna między redaktorem a ową sprytną reporterką, która przebywa w tym czasie w swoim mieszkaniu z zabójczym widokiem na Zatokę Hudson. Rozmowa dotyczy tego, że reporterka planuje ową wycieczkę do Australii, jej redaktor prowadzący trochę się z nią droczy i w momencie, w którym Linda Kozłowski wypowiada nieśmiertelne zdanie: nie martw się o mnie, jestem z Nowego Jorku, następuje cięcie, widzimy australijski burz, widzimy rozpalone niebo, suchą ziemię i helikopter. I kiedy ten helikopter się pojawia, rozlega się pierwszy akord muzyki i pierwsze uderzenie w struny gitary elektrycznej. I do dzisiaj dla mnie jest to otwarcie elektryzujące. Po raz pierwszy właśnie doświadczyłem go wtedy, w tamtym kinie. Wiele, wiele lat temu. Po latach zajrzałem do annałów czasopisma Film. Maciej Pawlicki zrecenzował Krokodyla Dundee w kwietniu roku 1988, co wskazuje, że tamten seans musiał się odbyć latem 88 i pisał on w tamtej recenzji archiwalnej tak: jeśli trzeba dużych armat, to wyciągnąć możemy książkę Goffmana, Człowiek w teatrze życia codziennego, z której dowiadujemy się, że udajemy zawsze i wszędzie, gdzie jest widownia, czyli drugi człowiek. Udajemy zwłaszcza, gdy nam na tej widowni zależy, sobą jesteśmy tylko przed lustrem. Jeśli jednak dużych armat nie potrzeba, to najsympatyczniejszy w filmie Feynmana wydaje się ów pomysł na delikatne kolorowanie życia, rozbrat z szarzyzną. Dundee ma w sobie więc odrobinę z barona Münchhausena, odrobinę z żołnierza Samochwała, choćby naszego Papkina. Swoją drogą ciekawe, że już za Aleksandra hrabiego Fredry mieli podobni zbytnicy kłopoty z krokodylami. Rozbrat z szarzyzną. Ta fraza wydaje się szczególnie trafna w odniesieniu do późnych lat 80. w Polsce, kiedy byliśmy jeszcze nieskażeni światem reklamy, światem krzykliwych barw wylewających się z każdego telewizora i z każdego smartfonu. Wtedy taki film obejrzany nad morzem w środku lata, pokazujący z jednej strony egzotyczną Australię, a z drugiej strony wielką nowojorską metropolię, to robiło niesamowite wrażenie. To jest jeden z tych seansów. Po latach na potrzeby Slant Magazine napisałem esej o drugiej części Krokodyla Dundee, to znaczy o filmie Johna Cornella pod tytułem Krokodyl Dundee 2. To był już film, który oglądałem po raz pierwszy w tarnogórskim kinie Europa, a pierwszy Krokodyl Dundee dorobił się nominacji oscarowej za scenariusz, zarobił na świecie ponad 360 milionów dolarów i uczynił gwiazdę z Paula Hogana. Pewnie film trąci dzisiaj myszką, ale dla mnie finał, w którym główny bohater idzie do wybranki swojego serca na barkach, czekających na metro Nowojorczyków, stąpając po ich ramionach, stąpając po ich głowach, przebijając się przez tę ciżbę. Dla mnie to jest jeden nadal z najbardziej romantycznych finałów w historii kina. Po raz pierwszy doświadczyłem go właśnie nad Bałtykiem, właśnie w Brzeżynie, właśnie w kinie Jantar. Drugim takim seansem jest seans filmu Dawid i Sandy Wiesława Zięby. Film ten to film animowany z muzyką Jacka Cygana i z kolorami, jakich wówczas w polskich animacjach jeszcze nie było. 10 już ponad lat temu, w 2013 roku, opublikowałem na łamach Filmwebu esej o Dawidzie i Sandy, tuż po tym, jak przeprowadziłem wywiad z reżyserem Wiesławem Ziębą. Tam zawarłem pewne śledztwo, mianowicie byłem bardzo ciekaw, jak to się stało, że film tak jawnie nawiązujący do amerykańskiego kina disneyowskiego, do kina nowej przygody, powstał w Polsce. Okazało się, że powstał on na zamówienie szwedzkiej firmy prowadzonej przez polonijną przedsiębiorczynię. Firma nazywała się Polfrakt. W tym eseju na Filmwebie znajdziecie więcej na temat historii powstania, ale faktem jest, że oglądany Dawid i Sandy wtedy nad Bałtykiem pośrodku lata uderzał jako przede wszystkim film zachodni, film nasycony zachodnią jaskrawością kolorów, barw i muzyki. Tak się składa, że nawet Roma Górnicka, która w numerze 30 filmu z 1988 roku recenzowała ten film, pisała wtedy w swojej recenzji tak: takich barw w filmie polskim nie było chyba jeszcze nigdy. Ekran wręcz hipnotyzuje. A więc to nie tylko moje dziecięce oczy wtedy. Rozbrat z szarością, który rozgrywał się w ostatnich latach PRL-u, w moim przypadku rozgrywał się w dużej mierze właśnie za pomocą tych nadbałtyckich seansów, obejmował także tę niesłychaną paletę żywych, jaskrawych, papuzich kolorów, jakie Wiesław Zięba i jego współpracownicy wprowadzili do filmu Dawid i Sandy. Dawid i Sandy był animacją, która wprost nawiązywała do kina nowej przygody. Nawet w jednej ze scen pojawiał się narysowany E.T. Ironia polega na tym, że mam mocne podejrzenie, ale jest to, podkreślam, tylko spekulacja, tylko teoria spiskowa. Otóż moje podejrzenie jest takie, że twórcy nieco późniejszego filmu disneyowskiego, mianowicie filmu Bernard i Bianka w Krainie Kangurów, chyba trochę inspirowali się tą animacją z Europy Środkowo-Wschodniej. Być może obejrzeli ją na jakichś targach, być może wzięli główne koncepty, je przetworzyli. Ja nie pójdę w tej analogii dalej, bo podkreślam, jest ona czysto impresyjna, jest czystym domysłem, ale obejrzyjcie sobie jednego popołudnia Dawida i Sandiego i Bernarda i Biankę w Krainie Kangurów. No, podobieństw jest całkiem dużo, więc to tyle z mojej strony. Być może jakiś filmowy detektyw podejmie ten trop. W każdym razie Dawid i Sandy był takim nadbałtyckim seansem, którego nigdy nie zapomnę, także dlatego, że wracając z tego seansu złapała mnie i moją mamę ulewa, o której opowiadałem już w odcinku o After Sun. Mrzeżyno i kino Jantar to także filmy, których, uwaga, nie mogłem oglądać, bo były filmami dla dorosłych. Natomiast wpatrywałem się długo w fotosy z tych filmów i mój tata, pamiętam, poszedł na co najmniej jeden z nich. Był to film Pluton Olivera Stone'a. Film Pluton, nagrodzony 3 Oscarami, z polskim plakatem z wrzeszczącą twarzą żołnierza amerykańskiego. Pamiętam do dzisiaj te fotosy prezentujące okrucieństwa wojny. Pamiętam, że mój tata był wstrząśnięty tym filmem i potem opowiadał mi fragmenty fabuły tego filmu na plaży. Nigdy tego nie zapomnę, bo tego samego lata na ręczniku letnim, plażowym, mój tata miał Zbrodnię i karę w Fiodora Dostojewskiego i czytał tę książkę. Powiedział później, że to była najlepsza książka, jaką czytał w życiu. A zatem dosyć intensywne lato na plażowym ręczniku Dostojewski, na ekranie Oliver Stone, w tle kruszące się Imperium Sowieckie i koniec PRL-u. Taki to był czas i takie były także dorosłe seanse w kinie Jantar, ale nie dla mnie. Tata zabrał mnie na jeden film, oznaczony chyba od lat 15, ale tak się na nim nudziłem, że zacząłem płakać pod koniec i poprosiłem, żebyśmy już wyszli, ponieważ absolutnie nic nie rozumiałem z tej historii, która się rozgrywała na ekranie, to był nadbałtycki seans filmu Dzieci gorszego Boga. Filmu, za który Marley Matlin, głuchoniema aktorka, otrzymała nominację do Oscara. Po latach obejrzeliśmy ją w filmie oscarowym Koda, ale wówczas absolutnie się na tym filmie wynudziłem, nie wiedziałem, o co w nim chodziło i chyba wyciągnąłem tatę z kina Jantar przed końcem seansu. Filmem z jeszcze jednej kategorii, to znaczy takim, na który ani ja się nie wybrałem, ani moi rodzice się nie wybrali, bo chyba nie gustowali w takim kinie, był film grozy pod tytułem Mucha. Mucha Davida Cronenberga była grana także w kinie Jantar w trakcie tych naszych letnich pobytów. Nigdy nie zapomnę plakatu. Plakat był taki lekko rozpikselowany, kolorowy i pokazywał, uwaga, wymiotującą jadem muchę. Bardzo niepokojący plakat, oczywiście odpowiedni do tego filmu, ale mnie najbardziej zafascynowały fotosy z Jeffem Goldblumem przechodzącym swoją oscarową transformację. Charakteryzacja do tego filmu zdobyła Oscara, a jak wiemy, twarz Goldbluma i całe ciało przechodzi tam prawdziwie przerażające metamorfozy, kiedy zmienia się w owada. I pamiętam, że wpatrywałem się też w to zdjęcie, w którym Goldblum patrzy z przerażeniem w lustro, w swoją zmieniającą się twarz. I to także był jeden z filmów granych wtedy w kinie Jantar. To były moje letnie seanse, bardzo intensywne. Pamiętam tą małą salkę, pamiętam przechodzenie obok kasy biletowej, pamiętam jedzone po seansie frytki z papieru pakowego i z solą z słoika z poprzebijanym wieczkiem. To wszystko był urok Bałtyku w tamtych latach i myślę sobie, że to naprawdę cudowne, że w tej miejscowości nad morskiem też było kino. I myślę sobie, że to było naprawdę cudowne, że w tej nadmorskiej miejscowości było także kino. Co więcej, po latach odbyłem podróż sentymentalną do tego miejsca. W 2021 roku postanowiłem, rzucam wszystko i jadę nad morze. Było lato, był sierpień, był rok 2021. Wybrałem się do Mrzeżyna i chciałem zatrzymać się w ośrodku wczasowym Alga. Niestety nie było już tam miejsc. Spałem troszkę dalej, ale wybrałem się do kina Jantar, które okazało się jak najbardziej funkcjonować i poszedłem na film Legion Samobójców, The Suicide Squad. Film nie za bardzo mi się podobał, byłem chyba jednym z dwóch widzów na sali, ale przez cały ten seans serce biło mi szybciej, bo fala wspomnień zalała moją głowę i serce i całe ciało i przypominałem sobie właśnie tamte seanse w kinie Jantar jeszcze w trakcie moich wakacji w dzieciństwie. Mrzeżyno wydało mi się o wiele mniejsze niż wtedy. Ten dystans pomiędzy ośrodkiem Alga a kinem Jantar okazał się naprawdę niewielki. Wiódł między innymi przez ulicę Bursztynową. Bałtyk szumiał tak samo, a ja przypomniałem sobie także, że mój tata w trakcie tych wakacji robił dużo zdjęć i znalazłem te zdjęcia na starych rolkach, które lata temu oddałem do cyfryzacji. I między innymi rozczuliły mnie zdjęcia, na których pozuję ze zdobycznym batonikiem Bounty kokosowym, zakupionym wtedy w Baltonie nadmorskiej. Baltona obracała towarami z zachodu, zanim one stały się powszechnie dostępne, a ponieważ już wówczas widziałem chyba w zachodnio-niemieckiej telewizji reklamę Bounty na jakiejś egzotycznej plaży, najwyraźniej poprosiłem tatę, żeby zrobił mi takie reklamowe zdjęcie z tym batonikiem. Dzisiaj dostępny w każdej żabce, w każdym sklepie, w każdym kiosku. Wtedy był czymś absolutnie zdobycznym. Był skarbem, był powiewem zachodu, powiewem egzotyki. Tak samo jak tym powiewem były filmy oglądane w kinie Jantar. Tęsknię czasem za tym dzieciństwem spędzonym w późnym PRL-u, głównie za intensywnością wrażeń, jakie oferował nam każdy okruszek zachodniej ambrozji, jaki tylko trafiał do nas. Myślę, że jest to rzecz trudna do zreplikowania w obecnym świecie przebodźcowania, w świecie zawładniętym całkowicie przez kolorowe obrazy i wideo, Wiadomo, że do własnego dzieciństwa każdy będzie podchodził inaczej, ale jedna cecha tego dzieciństwa z lat 80. wydaje mi się niepodważalna i dosyć swoista, to znaczy było to dzieciństwo spędzane pod drzwiami do Wielkiego Sezamu, z którego to sezamu od czasu do czasu spadał jakiś okruszek, który świecił, który emanował inną energią niż wszystko to, co wokół. Obecnie dzieciństwo nadal, myślę, może być magiczne, może być czasem wyjątkowym, ale ta jedna rzecz historycznie i geopolitycznie się po prostu zmieniła. Nie jesteśmy już u żadnych wrót, nie jesteśmy na żadnej granicy, nie mieszkamy przy żadnym geopolitycznym murze, za którego od czasu do czasu wypada jakiś artefakt, tylko po prostu jesteśmy w samym centrum przepływu obrazów, przemysłu rozrywkowego. I pod tym względem wydaje mi się, że jest to coś nie do zreplikowania. A tak się składa, że jednym z tych zaworów, jedną z tych szczelin, przez które do moich młodych oczu docierały te zachodnie, radioaktywne niemal w swojej odrębności skarby, otóż jedną z tych szczelin było właśnie nadmorskie kino Jantar. Jeżeli macie jakieś wspomnienia związane z tym kinem, to bardzo proszę, podzielcie się nimi w komentarzach do tego odcinka, najlepiej na YouTubie, bo tam te komentarze widzę na bieżąco. Może też byliście na któryś z tych seansów, które ja wymieniłem, a może macie swoje własne seanse nadmorskie, nadbałtyckie z kina Jantar w Mrzeżynie. Bardzo dziękuję Bartoszowi Filipowi za inspirację do tego specjalnego, niezwykłego, niecodziennego odcinka. Dziękuję Nadbałtyckiemu Centrum Kultury Gdańsk. Tak się składa, że ja część tej magii dzieciństwa filmowej przeżywałem właśnie nad Bałtykiem i chciałem, żeby ten odcinek o tym zaświadczył. Bardzo dziękuję i polecam każdą kolejną edycję Festiwalu Filmów Jednominutowych. Do usłyszenia.